Ja kiedyś miałem takie przeżycie ciekawe językowo, że byłem u dentysty, sobie wstawiałem sztuczny ząb i on cały czas do mnie mówił, niech pacjent otworzy usta. Niech pacjent nie oddycha teraz. No ale miał rację, my byliśmy tylko, ja do niego mówiłem, panie doktorze. Nie mówiłem, Krzyśku, jak ty się czujesz w ogóle w życiu jako dentysta, tak maltretujesz ludzi. Tylko, panie doktorze, ja chcę mieć taki ząb, taki, ile płacę. Mnie nie obchodzi, czy pan ma żonę, czy pan ma dzieci. I to nie on do mnie per pacjencie. Ale kiedy tak się robi w domu, z przyjaźnią, w rodzeństwie, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z człowiekiem? Przyszedł do ciebie i rozpiął marynarkę, a tam lęki, szczęścia, nieszczęścia, nadzieje, Bóg, grzech, świętość. Ojej, jaki ocean. A ja ci pokażę swój ocean, zobacz. Atlantyk się chowa. Nie mamy relacji z ludźmi. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wejść, wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czego podobnego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zaczyna się dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Marka, drugi rozdział, bardzo oryginalnie, a z drugiej strony zwyczajnie, już się do tego przyzwyczailiśmy. Oryginalnością jest ten sposób transportu i dotarcia do stóp Pana Jezusa, że to wszystko przez dach. Oni byli zaradni, wiedzieli, gdzie ten dach rozebrać, żeby było nad samym Panem Jezusem. I trafili, i opuścili, i nie wyrzucili tego biedaka z tych noszy, z tego łoża. I w końcu on, wylądował przed Panem Jezusem, cały chory, nie mogący ruszyć ręką, nogą, być może nawet nie mogący mówić. Ale co mam na myśli, mówiąc, że się tradycyjnie zaczyna? No znowu Jezus jest przed chorym, który czeka, i wszyscy czekają na uzdrowienie. I tu Pan Jezus nas zaskakuje. To jest specjalność Pana Jezusa. Gdyby mi ktoś zapytał, co najczęściej Pan Jezus robi, to kocha i zaskakuje. Jest tak z innego świata. Bo spodziewali się kolejnego szybkiego uzdrowienia, spodziewali się może słów: ja ci mówię, wstań, ja ci rozkazuję, wstań, może by wziął tego paralityka za rękę, pociągnął do góry, ale nic z tego. Jezus mówi: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Odpuszczają ci się twoje grzechy. I przez to, co Pan Jezus czyni, że zajmuje się pierw wnętrzem tego człowieka, stanem jego duszy, pokazuje nam swoją wizję, poprawną oczywiście wizję antropologii, struktury człowieka, że tak można powiedzieć, przekroju człowieka, że to centrum każdego z nas to jest duch, dusza. Człowiek jest to duch wcielony. I Chrystus nie chce marnować czasu na leczenie symptomów, bo dziś jest taka pokusa, by zająć się tylko symptomami choroby, nie dociekając, jaki jest jej powód. A te symptomy są i fizyczne, ból głowy, kręgosłupa, nadciśnienie, bo symptomy są psychiczne, bezsenność, melancholia, depresja. A te symptomy zewnętrzne to jest tylko kontrolka, jak w samochodzie, która się zapala i mówi, że coś się w silniku złego dzieje. Trzeba natychmiast zatrzymać samochód. Podobnie Jezus pokazuje nam, że najgłębszym powodem naszego paraliżu jest grzech. Jest grzech. Dlaczego tak się dzieje, że paraliż związany jest z grzechem? Chodzi o grzech nie tylko rozumiany, drodzy bracia i siostry, jako przekroczenie przepisu pańskiego. Oczywiście grzech jest przekroczeniem przepisu prawa Bożego. Ale chodzi o to, że każdy grzech jest zerwaniem więzi. No najbardziej taki to widoczny, jak się z kimś pokłócę, posprzeczę, albo kogoś okradnę, albo kogoś uderzę, albo ktoś kogoś zabije, no to zerwał z nim więzi drastycznie. Ale nie ma grzechów prywatnych. Że ktoś się zamknie w domu i, nie wiem, obejrzy nieprzyzwoity film, popełni nieskromny uczynek, czy sam się upije. Każdy nas grzech odbije się na relacjach z ludźmi. Ksiądz, który się przestaje modlić, to nie jest jego prywatny grzech. On natychmiast osłabnie w duszpasterstwie, na ambonie, w konfesjonale. Nie ma prywatnych grzechów. I więzi jego z ludźmi zostaną osłabione, te duszpasterskie więzi. I oczywiście też każdy grzech jest osłabieniem, czy jeśli jest ciężki, to wręcz zerwaniem więzi z Panem Bogiem. Więzi z Panem Bogiem. Utrata więzi jest powodem pojawienia się wielu symptomów zewnętrznych i wewnętrznych paraliżu. Jeśli się z kimś pokłócę, to moje usta się zamykają, są sparaliżowane. Ilu ludzi na świecie, w Polsce, w Warszawie ma sparaliżowane usta żona do męża? 5 lat się do niego nie odzywam. Paraliż. Nie podaję mu ręki, nie mogę wyciągnąć ręki. Nie ruszę się, mijam człowieka, jakbym go nie widział. Nawet mi palec nie drgnie. Paraliż. 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 Cisza. Brak gestu, brak zauważenia, brak nawet odwrócenia głowy. Ludzie się niekiedy tak nie cierpią, że nawet udają na ulicy, że się nie widzą. Są sparaliżowani, nie mogą się do siebie odezwać, uśmiechnąć. Nie mogę podejść do człowieka, przytulić się do niego, odezwać się do niego, bo jestem właśnie sparaliżowany, bo żeśmy zerwali więzi. Zdrowy to jest taki człowiek, który trwa w głębokich więziach i się rusza. I proszę Państwa, to naprawdę wpływa właśnie na ten stan ducha naszego. Postawa naszego ducha wpływa na formę naszego ciała. Ksiądz Grzywocz, ja tu dzisiaj obficie czerpię z jego homilii na ten temat, pisał, że był jakiś człowiek, który miał bóle kręgosłupa i pojechał, odwiedził, w końcu się zdobył, pojechał gdzieś tam na drugi koniec Polski, odwiedził swoich najserdeczniejszych przyjaciół. I spędzili kilka kapitalnych dni, śmiali się, łowili ryby, wygłupiali, byli ze sobą, wrócił, ani śladu bólu kręgosłupa. Wszedł w więzi z ludźmi. Samotność, proszę Państwa. Wielu ludzi spędza swój problem zdrowia, ja i moja apteczka. W tej aptece już się leki nie mieszczą, więc mamy reklamówki. Tu reklamówka gastrologiczna, reklamówka laryngologiczna, reklamówka wewnętrzna, zewnętrzna. Jak pracowałem w Otwocku, tam dużo osób pracowało w służbie zdrowia i tak chodziłem po kolędzie i gdzieś zakasłałem. Już potem, proszę Państwa, się tak trzymałem, żeby nie zakasłać gdzieś po kolędzie, bo jak zakasłałem, to ktoś mówił, o, ksiądz jest chory i wyciągał walizkę leków spod łóżka. Zaraz coś księdzu znajdziemy. No właśnie, nie walizka leków, tylko nawiązywać więzi. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego ten paralityk z dzisiejszej Ewangelii wrócił do zdrowia. Bo miał więzi z tymi czterema, co go niosło. I przez to, że miał więzi z tymi ludźmi, nawiązał więź z Chrystusem, który podarował mu wszystkie jego winy, jako Bóg miał prawo to uczynić. Droga do Boga prowadzi przez ludzkie więzi. Jezus mówi do niego, tutaj w dzisiejszej Ewangelii świętego Marka, Jezus mówi, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Natomiast w Ewangelii świętego Łukasza, w paralelnym tekście, jest zwrot, Jezus mówi do niego człowieku. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego my często jesteśmy chorzy i fizycznie, i z psychiką mamy kłopoty, z emocjami? My się nie spotykamy z ludźmi. Ktoś powie, jak to, proszę księdza, ja pracuję z ludźmi w szkole, tłumy, w pokoju nauczycielskim, ledwo się obijamy o siebie. To nie są spotkania z ludźmi. Jezus do niego nie mówi... Panie profesorze, panie mecenasie, panie doktorze, odpuszczają się panu grzechy. Człowieku, człowieku. Kiedy ostatni raz spotkałeś się ze swoim mężem, żoną jako człowiekiem? Z radościami, bólem, głębią. Bardzo często, proszę Państwa, tak jak są rury kanalizacyjne, to od kranów i one zachodzą kamieniem. Na początku, jak się człowiek wprowadzi do nowego mieszkania, to ta woda leci tak, a potem ten przekrój rury tak... 7 mm, 6 mm. Jak u mnie hydraulik odkręcił taką rurę, mówi, niech ksiądz spojrzy. Ja mówię, przecież tu nic nie widać, nawet światełka nie widać. Tak zaszła kamieniem. I od tego, że mąż z żoną po ślubie siedzą, opowiadają sobie o swoich tajemnicach, o swoich radościach, o swoich marzeniach, potem już tylko o marzeniach, radościach bez tajemnic, potem odpadają radości, potem, a potem, proszę Państwa, to się dotykamy, tak jak człowiek jest taki duży, to jakbyśmy się tak tylko końcami paluszków dotykali. Kup masło, zatankowaj samochód, zapłać komórkę, wiesz, kolega w pracy umarł, tak? I to są wszystkie komunikaty. Kiedyś jeden dziadek mi opowiadał o kłopotach małżeńskich i mówił: proszę księdza, nasmażyłem sobie takiego smalcu na to piłem, co lubię, i postawiłem sobie w lodówce. To mi żona wyniosła na balkon. To ja jej schowałem program telewizyjny. I proszę Państwa, jak on mi to opowiadał, co oni sobie chowali, mówi: ja jej wyłączyłem z kontaktu pralkę, bo ona jest niska i nie włączy. To proszę zwrócić uwagę, w co się zamieniło to małżeństwo. W granie, w szachy. To są szachy. Smalec, C5, H3. Program telewizyjny, roszada. Nie znajdziesz, kobieto. Podłożę ci inną. Ilu ludzi się do... I ktoś mówi: jak to nie żyje z człowiekiem? Żyje z człowiekiem, nie żyje z człowiekiem. Jakbyśmy mieli takie okulary z takimi tylko kropeczkami od szpilek. Nie widzimy drugiego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, jak przychodzimy, to rzeczywiście przychodzimy do kancelarii notarialnej, mówimy: panie mecenasie, nie wiem, jak tam się tytułuje. Jakieś miałem takie przeżycie ciekawe językowo, że byłem u dentysty, sobie wstawiałem sztuczny ząb i on cały czas do mnie mówił: niech pacjent otworzy usta. Niech pacjent nie oddycha teraz. No ale miał rację, my byliśmy tylko, ja do niego mówiłem: panie doktorze. Nie mówiłem: Krzyśku, jak ty się czujesz w ogóle w życiu jako dentysta, tak maltretujesz ludzi. Tylko: panie doktorze, ja chcę mieć taki ząb, taki, ile płacę? Mnie nie obchodzi, czy pan ma żonę, czy pan ma dzieci. I to nie on do mnie per pacjencie. Ale kiedy tak się robi w domu, z przyjaźnią, w rodzeństwie. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z człowiekiem? Przyszedł do ciebie i rozpiął marynarkę, a tam lęki, szczęścia, nieszczęścia, nadzieje, Bóg, grzech, świętość. Ojej, jaki ocean. A ja ci pokażę swój ocean. Zobacz, Atlantyk się chowa. Nie mamy relacji z ludźmi. Pan kierownik, pan mecenas, tak zwany mój mąż, tak zwana moja siostra. Po metryce zgadza się prawnie, to byś nawet dał radę uzasadnić. Ale nie rozmawiamy o tym. Bardzo często ktoś mówi: ale ja z dziewczyną to gadam. Bardzo często są to emocje, które mają zafascynować drugą stronę, przedstawić się. Pamiętacie, co powiedział ojciec Augustyn? Przesadnie powiedział, ale dużo w tym prawdy. Narzeczeństwo jest to jedno wielkie kłamstwo. No. Narzeczeństwo jest to jedno wielkie kłamstwo. Drodzy bracia i siostry, musimy spojrzeć na człowieka szerzej. Nie grać w szachy, żeby go zaszachować. Pamiętajcie, że są na świecie, istnieją cztery wymiary, cztery poziomy, stopnie życia. Pierwszy to jest wegetatywny. Mamy tu piękne tulipany. To jest życie najprostsze na ziemi. Wegetacja, rośliny. Potem mamy drugi stopień zmysłowy, to są zwierzątka, nasze ukochane kotki, kuski, krówki. To jest stan zmysłowy, one mają zmysły. My ludzie jesteśmy stan duchowy. Potrafimy kochać, dokonujemy wolnych wyborów, mamy zdolność rozumowego poznania. Ale jest jeszcze jeden poziom życia. Jest jeszcze jeden poziom życia. To jest poziom życia Bożego. To jest poziom życia Trójcy Przenajświętszej. Można to różnie nazwać, łaską uświęcającą. Może ożywienie duszy ludzkiej, kiedy takie życie wleje się w serce człowieka. Nadprzyrodzona przemiana, odrodzenie duchowe, usynowienie, usprawiedliwienie, życie Boże w człowieku. Różne są nazwy, ale po prostu dostajemy tutaj coś nowego. I proszę Państwa, my jesteśmy strasznie przyzwyczajeni do tego, żeby to zaraz zmierzyć i zbadać. A tego się nie da zmierzyć i zbadać. My nieraz myślimy, jak ktoś przyjmie w sakramencie bierzmowania łaskę sakramentu, to za tydzień już będzie się lepiej uczył, grzeczniejszy będzie, mniej nerwowy. Ale może być odwrotnie. Może być odwrotnie, bo szatan go przydusi. Nigdy nie wiadomo, czy kto jest bliżej Boga, czy pijaczyna, który leży przed kościołem, się zmaga, bo obiecał sobie, że nie wypije, ale jednak się napił. Postanawia podjąć terapię. Czy pyszny i zarozumiały katolik, czy kapłan, który w kościele bezbłędnie wykonuje wszystkie czynności liturgiczne. Nigdy nie wiadomo, kto jest bliżej Pana Boga. Tego się nie da zmierzyć. Że jak ja dostanę łaskę Bożą, to zaraz będę lepszy, grzeczniejszy, porządniejszy. Chcę tylko powiedzieć, żebyśmy patrzyli na człowieka całego i zaczynali leczenie wszystkich czterech wymiarów tego życia. A fundamentem tego nowego życia jest wiara. Jeszcze raz przypomnę fundamentalną rzecz. Co to znaczy wierzyć? Dla wielu ludzi w Polsce, proszę Państwa, wierzyć jest to taki króciutki, podręczny zespół nieprecyzyjnych zdań, które mają zabezpieczyć mnie przed jakimś myśleniem metafizycznym. Proszę Państwa, każdy z nas, nawet na jakiś absurdalny temat, ma jakieś zdanie. Gdybym ja Państwa zapytał, dlaczego w Afryce jest bieda? To choć ktoś z Was nie interesuje totalnie Afryką, powiedziałby, no bo tam ci murzyni, ten klimat taki jakiś niesprzyjający, oni też nie za bardzo pracowici chyba są. No. Dlaczego tam wojnę Rosja wygrała z Niemcami? No bo tam Stalin, to tam coś powiemy. I na pytanie, a w ogóle jakie życie ma sens? Nie no, jest Bóg i w ogóle to się idzie do nieba, ci dobrzy idą do nieba, źli idą do piekła i w ogóle trzeba być grzecznym i porządnym i chodzić do kościoła. I to jest wiara dla wielu ludzi. Natomiast to nie ma absolutnie wpływu na ich codzienne życie. Absolutnie nie ma wpływu na ich codzienne życie. Natomiast wiara jest to widzieć, jak widzi Bóg. Wiara jest to oceniać, jak ocenia Bóg. Wiara jest to nowe rozumienie rzeczywistości. Wstajesz rano, patrzysz dookoła, mówisz, Boże, świat jest inny. I zaczynasz żyć inaczej. Człowiek wierzący jest to człowiek, który w lipcu, kiedy jest 30 stopni, zakłada w kożuch, czapkę, rękawiczki, bierze parasolkę, kalosze i idzie do pracy. Czy już ci kiedyś się wiedział, że ty jesteś głupi? Ty chyba jesteś głupi, więc ta wiara to ci odbiła. Jeśli ci nikt nie powiedział, że jesteś głupi, to być może, żeś się dobrze dostosował do tego świata. Jezusowi od razu powiedzieli, że postradał zmysły, kiedy tylko zaczął nauczać. Kiedy tylko zaczął nauczać. Wtedy wiemy, człowiek, który uwierzy, wie, że to, co widział do tej pory, to był tylko kawałeczek rzeczywistości. I wiara jest fundamentem tego nowego życia, o które chodzi w chrześcijaństwie. O nowe życie, nie o przepisy, nie o ich zachowywanie. I powtarzam jeszcze raz, Królestwo Boże rośnie w nas i człowiek nie wie jak. My tej wiary nie zmierzymy. Jak kupujemy proszek, to mamy napisane. Proszek działa 24 godziny. Może nastąpić taki objaw niepożądany. Jeśli chodzi o życie nowe, jak ono przyjdzie do naszego organizmu, człowieczeństwa naszego, nie zmierzymy, nie wiemy jak to będzie działać. Nic tu nam nie poda w godzinach, w dżulach, w jakichś tam jednostkach energii chemicznej czy jakiejkolwiek innej. Ale to jest ważne. Jak to kiedyś Państwu mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych wiele szpitali, jak się reklamuje w gazetach prywatnych szpitali, to nie piszą, mamy wspaniałe sale operacyjne, mamy wykwalifikowany personel medyczny. Wiecie, od czego zaczynają? Mamy dobrą kaplicę, dobrych kapelanów i dobrą opiekę duchową. Bo nawet niewierzący lekarze odkryli to, że opieka duchowa powraca ludziom szybciej wracać do zdrowia. Oni to oczywiście tłumaczą w stronę psychiki, że kapłan uspokoi człowieka, porozmawia z nim. Wczoraj z moim kolegą księdzem rozmawialiśmy o tym dzisiejszym homilii, o kazaniu, o tych czytaniach i on mówi do mnie, Piotr, wiesz, byłem w szpitalu i byłem zaskoczony. Jako ksiądz byłem u kogoś tam bliskiego i podszedł do mnie lekarz. Mówi, proszę księdza, mogę księdza na chwilę prosić? Proszę księdza, może się ksiądz zdziwi, ale mamy do księdza, my tu lekarze, prośbę. Niech ksiądz porozmawia z tym pacjentem z tej separatki. No nic nam, żadne badania nawet nie wychodzą. Facet jest tak spięty, ale jest spięty na jakimś takim poziomie, że myśmy mu dali leki uspokajające, coś. Nie puszcza. Niech ksiądz z nim porozmawia o życiu duchowym. Niech ksiądz to tam trochę zagada. Bo my nie możemy przystąpić do swoich działań na tym poziomie już empirycznym. Zająć się nie tylko swoim zdrowiem. Natomiast, przepraszam, no my jesteśmy ludźmi umysłu, szkiełka, wagi, centymetra i miernika. I dlatego bardzo tak pokładamy ufność w tym wszystkim, co przychodzi w tym wymiarze symptomów. Ja nie mam pretensji do nikogo. Też to kiedyś Państwu mówiłem, jak pracowałem w szpitalu przez 2 lata jako kapelan i spowiadałem kogoś, udzielałem komunii i nieraz mi się te moje trasy duszpasterskie w szpitalu skrzyżowały z trasami lekarzy, którzy byli na obchodzie. I ja tam kogoś kończyłem spowiadać, a tu wchodził pan ordynator ze swoją świtą. I wielu ludzi wtedy przerywało spowiedź. Jezu, niech ksiądz ucieka. Obchód. Ordynator. No to my z Panem Jezusem po cichu dawaliśmy nogi. Nie, proszę Państwa, ja wiem, że ja w szpitalu, to ja jestem troszeczkę gościem, troszeczkę. Tak samo jak pan ordynator przyjdzie do kościoła, to on tu troszeczkę będzie gościem, chociaż jest u siebie. Ja w szpitalu też jestem u siebie, bo tam pracuję. Ale chodzi o tą wiarę. że ta komunia, że to tak... Jeden z księży podszedł do człowieka chorego w szpitalu, zapytał, czy pan by chciał przyjąć komunię świętą, a mogę, mi to nie przeszkadza. To jest mniej więcej taka, właśnie, że ja bym, jak mam nie przyjąć i przyjąć, to może przyjmę, może coś się poprawi. A to jest fundament. To jest fundament naszego ja. Oczywiście nie każda spowiedź odbija się na naszej psychice, ale chociaż w zasadzie chyba każda. Drodzy bracia i siostry, i ostatni już wątek w dzisiejszej chudej refleksji. Dlaczego Pan Jezus kazał zabrać mu swoje łoże? Czy żeby posprzątał po sobie, żeby tak porządek zostawił po tym całym uzdrowieniu? A może liczy się z tym, że może znowu popełni błędy, grzechy i to łoże się kiedyś przyda? To łoże może być jeszcze potrzebne. Nie licz na to, że jedno wydarzenie cię zmieni. Wiecie, to tylko w naiwnych książkach i w naiwnych filmach ktoś się tak od razu zmienił. Święty Paweł rąbnął o ziemię pod Damaszkiem, ale to nie znaczy, że jak się wstał, to już był inny człowiek. Jeszcze tam on wiele miesięcy spędził na pustyni. Odkrywał Chrystusa. Chociaż ten moment pod Damaszkiem był przełomowy. Zmiana jest procesem. Zmiana jest procesem. I nie dziwcie się, że żeście mieli przełomowe rekolekcje, przełomową spowiedź, przełomową noc, gdzie po prostu dokonał się jakiś nieprawdopodobny wybuch wulkanu dobra, a za 2 tygodnie diabełek wrócił z kumplami. I łoże trzeba mieć. Ale co to jest to łoże? Jest to ważny element, bo to łoże jest symbolem takiego miejsca w każdym człowieku, to ksiądz Grzywocz podkreśla, że ja pozwolę sobie pomóc. Ludzie się dzielą na 2 grupy. Tych szczęściarzy pokornych, którzy pozwalają sobie pomóc. Popatrzcie, gdyby nie było tego łoża, oni by go nie zanieśli do Pana Jezusa. No może jakoś to tam na barana go nieśli, na rękach go nieśli. Ale z tym opuszczeniem już człowieka, przecież by go za szyję nie powiesili na sznurku, bo jakby za nim zlądował stóp Pana Jezusa, to już by się udusił. No. Łoże do dzisiaj we wszystkich karetkach pogotowia są nosze. No, we wszystkich szpitalach używa się noszy. Dzięki noszom, przepraszam, można nieść człowieka. Czy ty masz swoje nosze, za które cię można złapać i ponieść? Czy ty mówisz nie? Ja do księdza na spowiedź całego życia, a w życiu na rekolekcje ignacjańskie, a po co mnie? A do psychoterapeuty, a co ja będę tam jakiejś babie opowiadał o swoich kłopotach? Szlachetny facet, taki rycerz. Czy ty pozwolisz sobie pomóc? Czy ty chcesz pomocy? Czy ty zaciśniesz zęby, matki nie poproszę, siostry nie poproszę, kolegi nie poproszę, bo ja sam. Ilu ludzi ginie, tonie i nie pozwoli sobie pomóc, nie pozwoli sobie podłożyć pod siebie, że tak powiem, właśnie wspomnianych noszy. Drodzy bracia i siostry, tak też przyglądajmy się swoim różnym dolegliwościom fizycznym, psychicznym, naszym lękom. Być może nieraz są takie sytuacje, że oczywiście trzeba iść do psychiatry, to żadna hańba, to jest po prostu lekarz. Trzeba iść do psychologa. Ale być może wiele rzeczy ustąpi, kiedy właśnie nawiążemy więź, kiedy się spotkamy z człowiekiem, kiedy zrozumiemy i na liturgii to i doświadczymy tego, że msza święta jest jakby uderzenie serca. Proszę Państwa, tu jest organizm cały, wy jesteście komórki, a tu jest serce. I kiedy my, kapłani, wypowiemy słowa konsekracji, to serce uderzy. I kiedy będziecie przyjmować komunię świętą, nowe życie rozleje się po całym Kościele, po całym zgromadzeniu. Oczywiście do serc nam wpłynie tyle łaski, ile otworzymy to serce. Przepraszam za porównanie, każdy z nas przyszedł z jakąś buteleczką na tą mszę świętą, duchową buteleczką. Tylko te buteleczki mają różne szyjki. Jak ktoś przyszedł z taką buteleczką po wodzie kolońskiej, gdzie wodę trzeba wybijać, to mu tam nic nie naleci. Ale jak ktoś przyszedł sprytny z miednicą, to mu nakapie dużo. Tyle ile tego naczynia swojego otworzysz, tyle tej łaski dostaniesz. I serce w Kościele bije, to jest Eucharystia. Cały czas od 20 wieków odprawiane są wszędzie msze święte, w całym Kościele. Jak tu się przestaje odprawiać, bo jest noc, to zaczyna się na antypodach. I cały czas bije serce. Oby ta krew nadprzyrodzona Chrystusa w nas płynęła, oby nas ożywiała i oby także leczyła nasze te doczesne choroby, byśmy też i zdrowiem mogli chwalić Pana Boga. Amen.